Dzień dobry. Witam Państwa na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu Infrastruktury oraz Komisji Rewizyjnej. Otwieramy posiedzenie. I wszystkich mamy, tak, Pani Agatko? Więc stwierdzam kworum. I zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad, chyba nie będziemy czytali, macie Państwo ten porządek komisji. Kolejnym punktem jest informacja prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie, spółka z o.o. na temat aktualnej sytuacji w szpitalu. Proszę Panią prezes o przedstawienie. Pan starosta najpierw, tak?
Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, też wczoraj na komisji wstęp przed Panią Prezes zrobiłem, także również dzisiaj. Ja chciałbym tak porządkowo pewne sprawy, no mieliśmy spotkanie tutaj z dyrektorami, dyrektorem, wicedyrektorem szpitala na Pomorzanach, przedstawiony został ten harmonogram. W zasadzie on jest wypełniany, przedstawiony też został nam sprawozdanie z audytu i na podstawie tego sprawozdania z audytu przedstawiliśmy pewne propozycje, przesłane, przekazane zostały również Pani Prezes do wdrożenia, natomiast postanowiliśmy też z Panem Dyrektorem Sygutem, że powstanie zespół, który zajmie się również, to będzie zespół złożony z pracowników szpitala na Pomorzanach i przede wszystkim tutaj od nas, z naszej strony, pracowników szpitala. Są pewne rzeczy, które też nie chcielibyśmy przespać, a wdrożyć je już jak gdyby od zaraz, bądź też pracować nad nimi. Przedstawiona została propozycja funduszowi co do cesji kontraktu, natomiast no, ona została przedstawiona ze strony szpitala na Pomorzanach, natomiast odpowiedź jest dosyć dziwna, ale też szpital na Pomorzanach, czy też dyrektor szpitala na Pomorzanach poprosił takie spotkanie z wojewodą, tak więc najbliższy piątek, to dzisiaj się dowiedziałem, jest spotkanie w tej sprawie i po tym spotkaniu będę być może bogatszy o tą wiedzę na temat tego, co myśli na ten temat wojewoda, chociaż wcześniej jak gdyby dochodziło to do mnie, że raczej jest zainteresowany tym powstaniem filii szpitala na Pomorzanach w Goleniowie. Także jak powiedziałem, to spotkanie odbędzie się w piątek, czyli już po sesji i będę wtedy coś więcej wiedział. Natomiast nie wiem, jak dalej będzie z pewną koncepcją, która gdzieś tam wybrzmiała najpierw w Gazecie Prawnej i później za Gazetą Prawną. Wszyscy zaczęli przepisywać, jak gdyby przedrukowywać tą sensację, ponieważ wyszła informacja, że rząd ma jakąś taką właśnie nową koncepcję przejmowania szpitali powiatowych, wojewódzkich i innych. Już później tej informacji ja nigdzie nie mogłem, powiem szczerze, znaleźć. Nikt nic nie wie. Pani prezes może coś więcej wie na ten temat. Także też jest to coś, co trochę by nam tutaj nasze plany pokrzyżowało, bo no i tak jak rozmawialiśmy, no nam bardziej chodzi o to, aby to był rzeczywiście filia szpitala klinicznego, bo jest to też inne możliwości, powiedzmy tak, dużego szpitala. Natomiast pozostawienie szpitala takiej formule jak dzisiaj, no też by od rządzących, gdyby to miało przejść rzeczywiście pod wojewodą, przecież Ministerstwo Zdrowia, wymagałoby na pewno dużych nakładów i one pewnie na dzień dzisiejszy są przeliczane. Także ta współpraca z Pomorzanami jest, idziemy do przodu. Tak jak powiedziałem, nie chcielibyśmy przespać tego okresu, no, takiego przejściowego i pewne rzeczy już w szpitalu w Goleniowie wdrażać. Oddaję w takim razie głos Pani Prezes. i coś może więcej na ten temat i o sprawach bieżących Państwu odpowie. Dziękuję.
Dzień dobry. Odniosę się do tego, co powiedział Pan Starosta a propos ewentualnych planów, które jakby zmienić miałyby kształt systemu, jeśli chodzi o lecznictwo szpitalne. Na moje biurko trafił projekt ustawy z dnia 31 sierpnia, która przewiduje pewne zmiany, nawet dosyć istotne zmiany w systemie, jeśli chodzi o zabezpieczenie. Generalnie ma być utworzone coś na kształt planu krajowego 7-letniego, który ma zakładać dostosowanie organizacji opieki do mapy potrzeb zdrowotnych i do zasobów, którymi dysponujemy. W związku z tym jest tam też taki zapis, który mówi, że jakby wojewoda będzie odpowiedzialny. Znaczy pan wojewoda jest, natomiast zapisy sugerują przejście faktycznie podmiotów leczniczych pod skrzydła wojewodów, czyli wrócilibyśmy w pewien sposób do kształtów opieki, która była 20-30 lat temu, czyli mielibyśmy 7-letnie plany krajowe, jeśli chodzi o zabezpieczenie zdrowotne. Mielibyśmy podmioty skupione w jednym ręku, a decyzje co do jakby zakresu zakupu świadczeń podejmowałby centralnie prezes NFZ-u, tak? Bo w tej chwili też mamy kierunek działań idący, czy już nawet zapadło to, jeśli chodzi o centralizację NFZ-u. Biorąc pod uwagę zabezpieczenie personelowe, zabezpieczenie infrastrukturalne i mapę potrzeb zdrowotnych. Tak miałoby się to odbywać w nowym kształcie. Natomiast jest to projekt. Do 14 września przesyłaliśmy wszyscy uwagi do tego projektu. Jeżeli będą zmiany, to pewnie niedługo się o tym dowiemy. Także wszyscy stoimy w przededniu dużych zmian. Więc ja myślę, że tutaj pan starosta się ze mną zgodzi. Czy będziemy wojewódzcy, czy ministrowi, to już pod egidą szpitala klinicznego. Tak czy siak czekają nas duże zmiany. Jeśli chodzi o ten audyt, który pracownicy szpitala odbyli w naszym szpitalu, owszem, przekazane zostały pewne wskazówki ze strony pracowników. W tej chwili jesteśmy na etapie wdrażania kilku rzeczy związanych jakby z wspólnym przyjęciem kierunków działań i pracy, tak? Bo to też jest kwestia wspólnie wykonywanych działań, znaczy spójnych. Chodzi tutaj przede wszystkim o spójność, tak? Czyli musimy wszyscy iść w jednym kierunku i wypracować pewne rzeczy, które będą wspólne, czyli na przykład, nie wiem, no, dokonywać już, wejść w tak zwaną grupę zakupową, czyli dokonywać wspólnych zakupów, tak? Żeby to później nam się nie rozmyło. Dzisiaj też odbyłam takie spotkanie z administracją szpitalną. Wszyscy dostali przydział zadań i będziemy pracować, żeby tą spójność zachować, ponieważ oba zespoły zarówno na Pomorzanach, jak i u nas w szpitalu działają. W tej chwili to już będzie jakby takie bardziej takie dogłębne działanie. Jeśli chodzi o bieżącą sytuację, przedstawiony został raport, comiesięczny raport z działalności spółki. Państwo też go dostaliście. Jest to raport, który jest do lipca, sierpniowy, jest w trakcie przygotowywania, bo mamy jeszcze kilka dni. Sytuacja spółki znacząco się nie zmieniła, jeśli chodzi o zabezpieczenie covidowe, bo pracujemy tak jak do tej pory, czyli staramy się pracować. To, co jest bardzo dużym utrudnieniem dla nas, o czym cały czas rozmawiamy, to jest niestety brak pacjentów. W całej Polsce narzekamy, no tutaj myślę, że dyrektor Lembas się ze mną zgodzi, że mamy mniejszą liczbę pacjentów. Pacjenci nie chcą przychodzić w czasie COVID-u do szpitala na zabiegi planowe, tak, chyba że są to zabiegi ratujące życie. W związku z tym my wszyscy jak jeden możemy mieć spory problem z wykonaniem ryczałtów, jeśli chodzi o zabezpieczenie w szpitalach. Bo to, co my cały czas powtarzamy, że dla nas bardzo istotne jest wypracowanie ryczałtu, natomiast biorąc pod uwagę zmniejszoną liczebność pacjentów, możemy mieć problem z wypracowaniem ryczałtu. Światełkiem w tunelu jest jeden z pomysłów NFZ-u, że to wypracowanie ryczałtu będzie przesunięte do czerwca przyszłego roku i wtedy być może, mam cichą nadzieję, że uda nam się wypracować, aczkolwiek tak jak widzę, po sierpniu myśmy mieli wykonanie na poziomie 113%, więc staramy się jak możemy, tak? Aczkolwiek tak jak mówię, jeśli chodzi o zabiegi planowe, no to tutaj nam sporo pacjentów odmawia. Niemniej jednak, jeśli chodzi o ginekologię z położnictwem, to tutaj ten trend wzrostowy się cały czas utrzymuje i tutaj mamy dużo przyjęć. Mam wrażenie, że faktycznie powinniśmy dobudować kawałek ze 2-3 sale na położnictwo i ginekologię, więc zmierzamy w tym kierunku. Wczoraj też już mówiłam na posiedzeniu komisji, że w ubiegłym tygodniu został upubliczniony nasz wniosek o pozyskanie środków finansowych na rentgena jezdnego, więc jeżeli ten wniosek przejdzie, zostanie zaopiniowany tak pozytywnie i przejdzie, to będziemy zakupowali rentgen jezdny przyłóżkowy, który jest bardzo istotny dla naszego szpitala, to też ze środków covidowych, nie ukrywam, tak? Będziemy starali się też dostosować blok operacyjny i zamontować śluzę w ramach środków covidowych, bo na to też próbujemy pozyskać pieniądze. W przygotowaniu mamy kolejny wniosek, który pozwoli nam jakby zmienić też kształt parkingu w naszym szpitalu. Jeżeli uda się na to pozyskać środki, to ja będę bardzo zadowolona. To, co dla nas też jest istotne, to, że w tej chwili, w przyszłym tygodniu spodziewamy się dostawy szczepionek przeciwko grypie do szpitala, bo zamówiliśmy sporą część. Jesteśmy w tej pierwszej transzy dla podmiotów leczniczych, więc będziemy mogli przede wszystkim zaszczepić naszych pracowników oraz częściowo też podmioty, które do nas się zgłoszą i pacjentów naszej przychodni. Co jeszcze? To chyba z takich najważniejszych rzeczy, tak? No przede wszystkim to, co jest dla nas też istotne, to, że zabezpieczamy testy na grypę, bo musimy w tej chwili też zabezpieczyć testy na grypę, ponieważ jednym ze sposobów różnicowania grypy COVID-u będzie wykonanie obu tych testów. Pan wojewoda w ubiegłym tygodniu nałożył też na nas decyzją administracyjną obowiązek zabezpieczenia 2 tak zwanych łóżek COVID-owych w szpitalu, więc też musieliśmy przeorganizować pracę w szpitalu, żeby zabezpieczyć te 2 łóżka COVID-owe, bo w tej chwili zgodnie z nową strategią wygląda to tak, że my jesteśmy oczywiście przypisani do pierwszego poziomu, więc my musimy zabezpieczyć 2 łóżka dla podejrzanych na COVID i pacjent na tym łóżku spędza czas albo do momentu otrzymania negatywnego wyniku, czyli później jest traktowany jako pacjent niepozytywny i normalnie przyjmowany jest do szpitala, bądź jeżeli jest pozytywny, jest konsultacja ze szpitalem o wyższym poziomie, czyli w tym przypadku z poziomem drugim jest to szpital narkoński i podjęcie dalszej decyzji co do transportu bądź pozostawienia pacjenta u nas. Chyba że pacjent wymaga czynności ratujących życie, no to wtedy je podejmujemy bez względu na status epidemiologiczny pacjenta, tak? No i mówię, od ubiegłego tygodnia my wszyscy dostaliśmy takie decyzje administracyjne. Myślę, że pan dyrektor Lębas też ma 2 łóżka do zabezpieczenia, tak jak my wszyscy po kolei. To jest tak naprawdę jedyna zmiana. Dziękuję bardzo. Proszę, czy mamy pytania do przedstawionej informacji, czy do tej informacji, którą mamy na piśmie przedstawioną? A tak może zanim jeszcze, jaka teraz jest wysokość aktualnie długu? Zwiększa się, czy tak stanął na tym?
Jest stabilna.
Jest stabilna, wysokość
jest stabilna. Łącznie... Czyli jesteśmy przed 4 milionami, tak? Niespełna 4 miliony.
Bo te 10 milionów to
strzegło. Nie, bo tam były jeszcze pożyczki ze strony starostwa. W tej chwili jest to niespełna 4 miliony. Nie licząc pożyczki ze strony starostwa.
Też są do spłacenia, tak?
Chyba że właściciel umorzy.
Ale to w takim razie, bo tych pożyczek tam było, no to około 6 milionów, tak? Nie, ile tam jest pożyczek?
4 miliony pożyczek.
4 i 4 długu zobowiązań.
Nawet niespełna 4 miliony, bo myśmy liczyli, tak? Myśmy przygotowywali to zestawienie.
Bo przejmując teraz, czy przekazując, czy łącząc się ze szpitalem.
Ja myślę, że to już jest pytanie tutaj do właściciela w tym kierunku, bo chodzi też o to, że spółka musi istnieć w pewnej jeszcze rozciągłości czasowej, chociażby ze względu na toczące się postępowania, tak? I tutaj rozmawiamy z właścicielem. Właściciel wie, że nawet jeżeli. Nawet załóżmy, że dochodzi do połączenia, łączymy się ze szpitalem klinicznym, to spółka jako spółka zostaje i istnieje dalej, tak? Dokładnie. Mhm. Ale to już nad tym pracują działy prawne nasze.
Mhm. Mogę? Tak. Teraz bardziej może taką opinią prosił się, żeby pani się podzieliła, bo tak, pan starosta mówi o tym tekście w Gazecie Prawnej. Czy to nie jest trochę tak, że my jesteśmy w przededniu jakiejś zmiany centralizacyjnej?
Ale o tym mówiłam.
No bo to właśnie o tym chcę powiedzieć, czyli krótko mówiąc, ja nie jestem aż taki stary, ale to ma być znowu jeden wielki worek bez NFZ-u.
I... NFZ zostanie, ponieważ decyzję o jakby o zakupie rodzaju świadczeń podejmuje prezes NFZ-u. No ale ja cały czas powtarzam, to jest projekt, to tak? Projekt. To jest projekt.
Okej. Okay. Znaczy te zmiany takie, że szef NFZ-u jest teraz ministrem, za niego...
Jest prezes Nowak w tej chwili.
Tak, ale generalnie to te wszystkie zmiany, jakie obserwuję, to zmierzają do centralizacji jednego takiego wspólnego worka. I nie wiem, jak sprawozdawczość wygląda, ale no my zamiast się skupić na leczeniu, to skupiamy się na sprawozdawczości. I mam jeszcze jedno pytanie, bo szumnie miłościwie panujący to ogłaszali, jest fundusz medyczny tak zwany. No nie no, chyba ustawa jest już podpisana z tego, co wiem.
Tak, to jest dodatkowe jakby rozdysponowanie środków.
No, no
tak?
Właśnie, i też... czy ten worek, czy z tego worka bliżej nieokreślonego, bo to oczywiście jest kompletnie niestrawne do czytania, to my możemy na coś liczyć?
To znaczy w tej chwili, biorąc pod uwagę projekt tej ustawy, którą
przytoczyłam,
tak? Nie, nie, ja mówię o tym projekcie dotyczącym tych zmian. Aha, tak? Nic nie było na temat funduszu medycznego.
No bo fundusz medyczny to jest oddzielna ustawa.
To jest oddzielna ustawa, oddzielny twór i z tego, co ja się zdążyłam zorientować, jeśli chodzi o fundusz medyczny, to dotyczy to opieki nad dziećmi do 18 roku życia, tak? Najczęściej. Natomiast nie do, ja powiem tak, do nas nie dotarły jeszcze na chwilę obecną jakby umocowania rozporządzeniowe czy zarządzenia prezesa, które tutaj zarządzeniem prezesa podejrzewam nie będzie, bo to jest inny twór. Nie dotarły do nas jeszcze regulacje rozporządzeniowe, które w jakiś sposób pozwoliłyby uszczknąć.
Czyli to też bliżej nieokreślona rzeczywistość.
Też bliżej nieokreślona rzeczywistość. Mhm. Wiem, że jest podpisana ustawa, natomiast nie ma jakby rozporządzeń wykonawczych.
Czyli krótko mówiąc, chyba powinniśmy teraz w skali makro poczekać na to, co się zadzieje.
Ja myślę, że my wszyscy czekamy na to.
No nie, ja wiem, czekamy parę ładnych lat, ale...
Nie, nie, w tej chwili ja widzę, że to przyspieszyły te prace legislacyjne. Faktycznie z uzasadnienia do projektu ustawy czytam, że rząd nie jest jakby zainteresowany kształtem w tym zakresie. Dlaczego? Dlatego, że nie spełnił oczekiwań pokładanych, tak? Czyli mamy w dalszym ciągu niezabezpieczoną tą opiekę, mamy braki personelowe, braki sprzętowe. W wielu przypadkach też jest wspomniane w tym uzasadnieniu do projektu, że mamy nadmierny przerost ambicji dyrektorów w zakresie zakupów sprzętowych, tak? Stąd być może też ten pomysł centralizacji.
Nie, pytam o to w takim sensie, czy te zmiany, które generalnie są bardzo fajne, ta współpraca, czy to, co mówił pan starosta, posługując się zwrotem, nie wylać dziecka z kąpielą, czy czasem, żeby te zmiany, które my poczynimy, żeby one potem zmiany wynikające ze zmiany rządowych, które są kompletnie zaskakujące i absolutnie nieprzewidywalne, żeby one nam jakoś tutaj nie zrobiły paradoksalnie w skali makro in minus.
To znaczy ja myślę, że tak jak spotkamy się z panem wojewodą w piątek, też już będziemy mądrzejsi o pewne informacje.
Mhm. Rozumiem, okej, dzięki.
Dziękuję bardzo. Proszę.
Ja króciutko, jako komentarz mój ja do tego wszystkiego, co się dzieje. Ja myślę, że te wszystkie projekty idą w tym kierunku, że przecież wiemy, że ustawa o ryczałtach 30 czerwca przyszłego roku może wygasnąć. Takie są informacje. Ja myślę, że przygotowujemy się, co będzie z dniem 1 lipca przyszłego roku. I rząd musi coś zaproponować, bo ta ustawa o ryczałcie w większości przypadków finansowania szpitali nie zdała egzaminu, tak jak oceniają fachowcy. W związku z tym przygotowują nas do czegoś, jak finansowana będzie służba zdrowia od 1 lipca 2021. I myślę, że to wszystko idzie w tym kierunku. Tak przynajmniej wynika również z tych takich rozmów kuluarowych, bym powiedział. Ja myślę, że to tak. Do tego się przygotowuję. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy jeszcze?
ktoś chciałby zabrać głos? W takim razie przejdźmy do zaopiniowania przedstawionej informacji. Proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym przyjęciem przedstawionej informacji? Komisjami Budżet. 7. I proszę członków Komisji Rewizyjnej, kto jest za pozytywnym przyjęciem? 5, czyli 7, tak, i 5, jednogłośnie. Dziękujemy Pani Prezes.
Dziękuję bardzo.
I przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu goleniowskiego za pierwsze półrocze 2020 roku. Ja myślę, że pan skarbnik tutaj parę słów nam przedstawi, czy pan starosta ewentualnie jeszcze, a później chyba przejdziemy do pytań. Proszę.
Ja króciutko na początek chciałem poinformować, że opinii RIO jeszcze nie mamy. Dzisiaj udało mi się skontaktować z osobami odpowiedzialnymi. Może do czwartku ją dostaniemy. Oczywiście już usłyszałem kilka informacji dotyczących błędów pisarskich, za które, przepraszam, gdzieś tam się pojawiły. Niemniej jednak tytułem wstępu chciałbym powiedzieć, że to pierwsze półrocze przebiegło wzorcowo. Jakbyśmy powiedzieli, jeżeli chodzi o finanse powiatu, mamy przekroczone dochody powyżej wskaźnika upływu czasu 51,27%. Oczywiście ja się tym nigdy nie zachwycam, bo zawsze dostajemy subwencje i dotacje na straż dużo wcześniej, więc tak naprawdę te dochody nie przekraczają 50%, ale wskaźnikowo pokazują prawidłowy tok. Niemniej jednak drugi wskaźnik, czyli wskaźnik wykonania wydatków na poziomie 38%, wskazuje na to, że też tutaj te wydatki były realizowane zgodnie z harmonogramem, który jest przyjęty, że inwestycje praktycznie rzecz biorąc finansujemy dopiero w drugim półroczu i te główne wydatki związane z dużymi wydatkami globalnymi są dopiero w tej drugiej części roku. Trendy negatywne, które stwierdziłem już w sprawozdaniu, to oczywiście ubytek dochodów z PIT. Tutaj w stosunku do poprzedniego roku na półrocze to 710 tysięcy, na 8 pierwszych miesięcy to już jest strata 900 tysięcy. W stosunku do wykonania zeszłego roku, w stosunku do planu to jest około 930. Również bardzo wyraźny spadek dochodów w obszarze opłat, no i dochodów z najmu i usług. Szczególnie tutaj basen, policzone przez szkoły straty na ten rok z tytułu pandemii to 710 tysięcy, jeżeli chodzi o usługi na basenie plus wynajem miejsc noclegowych i powierzchni w szkole, czyli to dość znaczne straty. Z pozytywnych elementów to oczywiście to, co wykazałem po stronie odszkodowań. Dostaliśmy odszkodowanie za działki przejęte przez generalną dyrekcję i to na troszeczkę poprawiło te dochody, które nie wykonaliśmy w pozostałych obszarach na dzień dzisiejszy. Również te nasze finanse są stabilne. Jeżeli chodzi o wykonanie wieloletniej prognozy finansowej, to też również występuje, czy postępuje ona zgodnie z nakreślonymi planami i zmianami, które wprowadzaliśmy w trakcie roku, czyli zwiększonymi dochodami i wydatkami, po to, aby reagować na zdarzenia, które miały miejsce w pierwszym półroczu. Cóż jeszcze? No jeżeli byłyby pytania, to chętnie odpowiem, bo trudno mówić o wielu obszarach, oczywiście, które są zagrożeniem, szczególnie podwyżki, które teraz weszły od 1 września, a tak jak mówiłem w czerwcu, nie spodziewam się zwiększenia subwencji oświatowej. Rzeczywiście we wrześniu przyszła tylko subwencja ta normalna, troszeczkę wcześniej, bo zamiast na 25 przyszła do nas 7 września, czyli jakby przyspieszenie tej kwoty miało jakieś znaczenie w rozliczeniach rocznych. Niemniej jednak te koszty będą znaczne dla całej naszej, dla całej oświaty. Będzie to około 350 tysięcy złotych, które nie znajdą pokrycia w subwencji. To tyle. Tytułem wstępu.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto ma jakieś pytania do materiału, które otrzymaliśmy? Proszę bardzo.
Ale te wrześniowe podwyżki są zagrożone, czy też zostaną wypłacone?
Nie wiem na to pytanie odpowiadać. Podwyżki na pewno zostaną wypłacone, bo tak mówi ustawa. Zresztą do 30 września jest czas na to, żeby te szkoły, które wypłaciły jakby w normalnym trybie, wypłaciły wyrównania, więc wszystkie naliczyły, przekazały mi informacje. Zagrożone jest ze względu na to, że musimy poszukać oszczędności w innych obszarach, żeby to zasypać, bo no tak jak mówię, liczyłem na to, że wrześniowa będzie powiększona, albo przynajmniej, że dostaniemy informację o zwiększeniu, no ale no jak patrzyłem nawet na projekt nowelizacji ustawy budżetowej, to subwencji się nie zwiększa, w związku z tym zostały tylko rezerwy, a z tych rezerw to no, może jakieś 100 tysięcy dostaniemy, jeżeli coś zostanie niepodzielone. Ale to też nie pokryje wszystkich tych wydatków. Także jeżeli chodzi o nauczycieli, zagrożenia nie ma. Zagrożenie jest po stronie budżetu powiatu.
Ja specjalnie się zapytałem, ponieważ no, siedzę, że tak powiem, w oświacie i są gminy, przynajmniej tak deklarują gminy, że nie wypłacą ustawa ustawą, ale po prostu fizycznie nie mają pieniędzy, no i by musieli się ratować chwilówkami. Podobnie jak w przypadku naszego powiatu subwencja, no wiadomo, jeżeli przekazuje ministerstwo subwencję w wysokości 60, a nie 100%, no to nie ma co się dziwić, że nie ma pieniędzy praktycznie na nic. Dlatego się zapytałem, tak, czy będziemy coś kombinować, czy też... No bo ludzie też się pytają, tak? Są zaniepokojeni, bo podwyżka od 1 września, co prawda, ministerstwo dało sobie ten luz, że do 31 trzeba ją wypłacić. Do 30, przepraszam. No ale... Ten strach jest. Dzięki.
Tutaj zanim Pan oddam głos, bo widzę, że wykonanie w oświacie jest na wysokości 51%. Nic nie zaoszczędziliśmy w związku z COVID-em.
Oszczędności drobne są. Nie możemy powiedzieć, że nie. Generalnie rzecz biorąc, wykonanie 51%, jak już mówiłem przy uchwalaniu budżetu, ten wskaźnik jest nieadekwatny do poniesionych kosztów, bo musimy pamiętać o tym, że od września generalnie rzecz biorąc co roku do tych szkół dokładamy grubo powyżej subwencji, którą otrzymujemy. Tak? Te środki, które uda się w ciągu roku zaoszczędzić lub pozyskać z innych źródeł, przesuwamy do szkół. W tej chwili w czwartek będziemy przesuwać ponad 1 000 000 złotych już do 2 szkół, tylko i wyłącznie do 2 szkół, które zabezpieczamy jakby płynność finansową, bo już wykonały praktycznie rzecz biorąc plan roczny. Szczególnie dotyczy to zespołu szkół specjalnych i zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Nowogardzie. To są duże obiekty, no i duże szkoły i z dużymi kosztami, jakbyśmy powiedzieli, niestety, funkcjonowania. A wskaźnik, tak jak mówię, no on dotyczy planu. W związku z tym ponieśliśmy dużo wyższe koszty niż byśmy się tego spodziewali.
Dziękuję. Proszę, Panie Pawle.
Dziękuję. Panie Skarbniku, bo z tego co wiem, to na koniec roku wchodzą też w życie przepisy, które mają z założenia odciążyć trochę kwestie wydziału komunikacji. Tam pewien trochę procedur będzie prostszych związanych z rejestracją. Przynajmniej ja tak mi się wydaje, że to taka jest idea, czy to w jakiś sposób wpłynie na nasze dochody z tytułu rejestracji, czy to będzie 1:1? To jest pierwsze moje pytanie. Czy tutaj możemy coś zaestymować, jak to, bo tak jak PIT, no czujemy brak tę zmianę w zakresie PIT-u, to pytanie, jak to będzie tutaj. I druga kwestia to jest basen i hala, która zawsze była u nas, no, można powiedzieć, deficytowa. Natomiast jakby się Pan pokusił o ile straciliśmy rok do roku, powiedzmy 2019 do 2020, jakiego to jest rzędu skala, kiedy obiekt był zamknięty, niewynajmowany, wpływy z tytułu usług basenowych, hotelowych, jaki to jest rząd wielkości.
Jeżeli chodzi o zmiany w komunikacji, to tak naprawdę trudno nam powiedzieć, bo mamy dwa składniki, dochód i wydatek. Generalnie rzecz biorąc, te zmiany dotyczą obu tych sfer i trudno jest powiedzieć, jak to rzeczywiście wpłynie. Oczywiście na pewno koszt utrzymania samego wydziału komunikacji nie spadnie, bo ludzi mniej nie będzie potrzeba do tych czynności, pomimo uproszczeń. One dotyczą raczej zmniejszenia wpływów do powiatu. No i tak naprawdę ta różnica między tymi wpływami a kosztami, które musielibyśmy ponieść w normalnym systemie, a które poniesiemy w tym nowym dopiero po ewentualnie pierwszym kwartale przyszłego roku będzie możliwa ocena. Na razie zakładamy, że będzie to zmiana 1:1, to znaczy, że nie będziemy musieli ponosić dodatkowych kosztów, a w związku z tym ta obniżka przychodów będzie nam to rekompensowała. Jeżeli chodzi o basen, to na pierwsze półrocze to już jest 350 tysięcy. Do końca roku, tak jak mówiłem, zespół szkół ponadgimnazjalnych oszacował straty na 710 tysięcy. Około 710 tysięcy, czyli tak naprawdę do ponad miliona, które dopłacaliśmy już w grudniu, ustalając uchwałę budżetową, dojdzie nam jeszcze te 700 tysięcy, które trzeba będzie pokryć z innych źródeł do normalnego funkcjonowania basenu. Czyli dojdziemy mniej więcej do 2 milionów dopłaty.
Pan skarbnik co prawda wyprzedził tak jakby odpowiedź na moje pytania, bo zaznaczyłem sobie na stronie 24 mamy zapisane, że za pierwsze półrocze basen kosztował nas 1 421 000 zł, czyli patrząc, że rocznie będzie nas kosztował w granicach 3 milionów, z tego wynika, że 60% kosztów utrzymania tego basenu w tym roku trzeba będzie jeszcze dopłacić. Czyli też chciałbym, żebyśmy nad tym problemem się pochylili. Tak samo na tej stronie mamy punkt drugi, który pisze dofinansowanie w formie dotacji dla tych zadań sportowych, bo powiedział kultury fizycznej 24 tysiące złotych. Więc chciałbym się spytać, czy to dofinansowanie jest adekwatne do ilości imprez, które my w tym roku robimy, bo praktycznie ich nie robimy, tak żebyśmy wiedzieli ze względu na COVID. Także chodzi. Ja zadam parę pytań, pan skarbnik mi odpowie. Ja czytając tą informację, tak się zastanawiałem, czy ta kwota jest, bo to jest dotacja dla gminy Goleniów na realizację tych zakładów, czy ona jest po prostu adekwatna do tego, co gmina Goleniów dla nas w tym zakresie robi. I proszę Państwa, ja mam jeszcze pytanie o tych spadku dochodów na basenie, to skarbnik już mówił, to mamy to napisane na stronie 33. Ja sobie podkreśliłem, że jest znaczny spadek usług, wpływu z usług na basenie oraz opłat administracyjnych. Ale tak przeanalizowałem również tak jakby z podsumowania tabelkę na stronie 32 i tak jak zawsze podnoszę te wolne środki, tak i tu teraz podniosę. Z tabelki wynika, że około gdzieś 5,5 miliona wolnych środków w budżecie posiadamy. To wynika z tabelki na stronie 32, bo mamy wykonanie 6,5 miliona na okrągło powiem, zaangażowanie 780, czyli tych wolnych środków w budżecie mamy około 5,5 miliona. I znowu powtórzę to, co mówiłem już wcześniej, że moim zdaniem zaciągnięcie tego kredytu na te 4 miliony złotych to tak jakby było przedwczesne wydanie środków, z którymi mogliśmy, myślę, dysponować. I teraz na stronie 34 mamy taką wymienione wszystkie należności budżetu goleniowskiego na dzień 30 czerwca i wynoszą one 57 milionów złotych, że mamy należności. I tu jest wymieniona pożyczka od Szpitalnego Centrum Medycznego, czyli naszego szpitala, 3730. Należności z tytułu depozytów 24 miliony złotych. Należności wymagalnych, czyli rozumiem tych, co nie mogliśmy ściągnąć, 7 milionów złotych. Mówię w milionach, żeby było łatwiej. I pozostałych należności na 22 miliony złotych. Tak, niektóre te kwoty, myślę, że tak dla normalnego czytelnika budżetu są takie trochę przerażające i chciałbym, żeby tu wszystkim, nie będę pytał tego na sesji, uważam, że można to na komisji, żeby krótki komentarz pan skarbnik do tego udzielił. Dziękuję.
Zacznę od dotacji dla gminy Goleniów, jeżeli chodzi o działalność sportową. No oczywiście przy każdej umowie dotacji jest rozliczenie w związku z tym, że za pierwsze półrocze sprawozdanie, które przesłała nam gmina, nie wspomina żadnych imprez, które zostały zorganizowane ze względu na COVID. Te środki będą podlegać zwrotowi, tak jak w każdym przypadku dotacji niewykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem. Również ta podlega tym samym rygorom. Jeżeli chodzi o wolne środki, to panie Kazimierzu, ja chylę czoło przed pańską dociekliwością, ale na komisji mogę to powiedzieć, przed kamerami tego nie powiem. Jest to rezerwa na wynik szpitala. Tak jak już wspominałem, jeżeli mam dwie możliwości zgodnie z przepisami, albo utrzymać kwotę w wolnych środkach, albo wpisać rezerwę jako wydatek bieżący w budżet. Przy tym układzie budżetu wpisanie około 6 milionów rezerw powodowałoby, że wchodzilibyśmy w plan naprawczy. No niestety wiązałoby to się z bardzo dużymi ograniczeniami dla powiatu, dlatego myślę, że na tym te wyjaśnienia dotyczące wolnych środków, dlaczego nie używam ich do innego celu lub nie spłacam zobowiązań, pozostawię. No, po prostu musimy liczyć się z tym, że w każdej chwili dłużnicy szpitala mogą się zwrócić do sądu o upadłość tej jednostki, a wtedy musimy reagować bardzo szybko. No, niestety tak wygląda nasza sytuacja, bo przypomnę, że co roku podejmujemy decyzję o dalszym kontynuowaniu działalności przez spółkę, pomimo pewnych współczynników ustawowych, których nie spełnia. To tyle. Jeżeli chodzi o nasze należności. No tutaj jak zobaczyłem sprawozdanie półroczne, to też się uśmiałem i wiedziałem, że pan o to zapyta, ale zapomniałem uprzedzić. Przepraszam, wyleciało mi z głowy, ale jak pan wspomniał o stronie, to już wiedziałem, o co chodzi. To są należności, które wypracował nam COVID. Generalnie rzecz biorąc, nasz urząd dostał 30 milionów złotych na pomoc dla podmiotów, z czego większość na pożyczki te 3-miesięczne, które teraz są umarzane i zejdą z naszego stanu, ale niestety zgodnie z instrukcjami Ministerstwa Finansów musieliśmy wykazać to jako nasze należności, bo były to w tym okresie pożyczki, więc tak to po prostu wyszło, więc te 30 milionów to jest po prostu fikcja, którą musieliśmy wykazać, a której nie ma tak naprawdę. Nie, ja już mówiłem staroście, jak sprawozdanie sporządzałem, że na pewno będzie to pytanie, bo mi też od razu te należności od razu rzuciły się w oczy. Mówię, co się nagle stało, że my mamy tak dużą ilość pieniędzy. Tak? I to jeszcze, i co my jeszcze z nimi zrobiliśmy, bo bez wiedzy skarbnika nagle coś się pojawiło, tak? Niestety to jest ten fundusz pracy, który musimy wykazywać, bo udzielił go pożyczek udzielił Powiatowy Urząd Pracy, ale z pieniędzy funduszu. Zgodnie z zawartymi umowami po 3 miesiącach te pożyczki są umarzane i one znikną jakby z naszych należności, ale niemniej jednak na to półrocze musiały się pokazać. Częściowo to jeszcze DPS, bo tam około 5 milionów mamy depozytów mieszkańców DPS-u, także administrowanie tymi pieniędzmi staje się coraz bardziej uciążliwe, no ale niemniej jednak musimy je trzymać i rozliczać na każdego mieszkańca.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania się nasuwają? W takim razie przejdźmy do zaopiniowania przedstawionej informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu goleniowskiego za pierwsze półrocze 2020 roku. Proszę, Komisja Budżetu i Infrastruktury, podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? 7. Komisja Rewizyjna. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionej informacji? 5. I przechodzimy do kolejnego punktu 4. Informacja na temat przygotowania szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Goleniowski do roku szkolnego 2020-2021. I witamy Panią Dyrektor. Proszę bardzo.
Dzień dobry. Szanowni Państwo, wczoraj trochę dłużej mówiłam, dzisiaj postaram się krócej, jak wszystko. Komisja Budżetu. Przedstawiłam Państwu króciutki materiał, w którym zawarłam podstawowe sprawy związane z naborem do naszych szkół, z tak jakby obsadą kadry pedagogicznej, również z jakimiś drobnymi remontami, które zostały przeprowadzone. I na koniec jeszcze powiem, jak to wygląda od 1 września, jak szkoły rzeczywiście są przygotowane do roku szkolnego. Powiem tak, nabór się udał, widzą Państwo w tabelkach, w niektórych szkołach nawet bardzo, w jednej oczywiście mniejszy nabór, mniejsza liczba uczniów w oddziale. Ja mówię, stało się to tradycją szkoły, ale może się ta tradycja niedługo zmieni. Idziemy w dalszym kierunku. Jeżeli chodzi o szkoły specjalne, to tak już widać faktycznie troszeczkę coraz mniejsza liczba uczniów, tak, przychodzi do szkoły nowych kontynuować naukę, bo oczywiście, jeżeli nie przychodzą z etapów edukacyjnych u nas, to znaczy, że to są nasze dzieci od początku do końca. Już mniejszą popularnością cieszy się szkolnictwo branżowe. Jeszcze parę lat temu dokonywaliśmy nabory na 2 kierunki i w 2 szkołach. Tu z tabelki wynika, że w jednej szkole w SOSW w Nowogardzie nie dokonano naboru. Nie ma żadnych nowych przyjętych do klasy pierwszej w szkole branżowej. Natomiast ci uczniowie, którzy zostali w szkole specjalnej w Goleniowie przyjęci, jest ich 6, ale oni zostają dołączeni do oddziałów już istniejących, ponieważ można ich łączyć zgodnie z przepisami. Także nie powstaje nowy oddział dla pierwszaków, tylko są z klasami programowo wyższymi. Szanowni Państwo, kadra. Kadra, bo to już jest taki gdzieś ogólnopolski problem zgłaszany. U nas jeszcze jakieś bardzo poważne problemy nie występują, ponieważ kadra pedagogiczna została zabezpieczona we wszystkich, w większości szkół, z wyjątkiem jednej, jest to zespół szkół numer 1 w Nowogardzie. Tam problem występuje z nauczycielami przedmiotów zawodowych. Nieobsadzone zostały stanowiska przedmiotów zawodowych, tych mechanicznych, mechanizacyjnych oraz żywienia. Wszystko to zostało zawarte w arkuszu. Arkusz został dostarczony już przez nas do kuratorium. Jeżeli kuratorium wyrazi opinię pozytywną, to zajęcia te będą odbywały się w ramach doraźnych zastępstw, czyli pozostali nauczyciele będą prowadzić te zajęcia, co będzie się również związało z tym, że będą mieli trochę więcej godzin ponadwymiarowych niż ustawowo to z karty wynika, ale jest to możliwe, bo są to zastępstwa doraźne. Oficjalnie tego nie mają w przydziale. Oczywiście pan dyrektor obiecuje, robi wszelkie starania, żeby tych nauczycieli, przedmiotowców dalej w ciągu roku pozyskać. Z ciekawostek dodam Państwu, że nasza poradnia w Goleniowie tak jakby rozszerzyła swoją działalność o kolejne działanie. Wcześniej było to wczesne wspomaganie rozwoju, które cieszy się bardzo już dużym zainteresowaniem. Tych dzieciaczków jest około 100 i naprawdę to bardzo fajnie się rozwija. Natomiast od tego 1 września nasza poradnia również będzie zajmować się, też się zajmowała do tej pory, ale nie mogła przeprowadzać badań i wystawiać orzeczeń, jeżeli chodzi o dzieci dotknięte autyzmem, Aspergerem. Teraz już mamy to oficjalnie i jako trzeci ośrodek w regionie po Szczecinie i Świnoujściu nasza poradnia również do tego ma już uprawnienia. Oraz z dodatkowych rzeczy otwieramy w zespole szkół numer 1 w Goleniowie kierunek technik programista, z którym też wiążemy takie nadzieję, że będzie to kierunek popularny i rzeczywiście będzie kształcił uczniów i będą to absolwenci, którzy będą poszukiwani na rynku pracy. I ostatnia rzecz, już którą chcę tylko króciutko powiedzieć. 1 września wiemy wszystkie te wytyczne rozporządzenia dotyczące bezpiecznych higienicznych warunków pracy. Szkoły do tego są przygotowane, przeszły jakieś szkolenia przez sanepid i kuratorium organizowała spotkania. Zabezpieczone są również we wszelkiego rodzaju środki ochrony. Jeszcze dzisiaj właśnie pani Ania już informowała, że kolejne płyny zostały dostarczone, rozdysponowujemy po szkołach. Także w te środki tak jakby fizycznej ochrony są szkoły zabezpieczone. Mamy sporządzone regulaminy pobytu w tych szkołach. Ja ich nie będę komentować. To dyrektor podejmuje. Ja czasami jak na to patrzę, to mi bierze przerażenie, co tam się znajduje. A może dodam tak, a może na tym papierze jest mnóstwo rzeczy, a tak naprawdę wykonuje się tylko jakiś element. I to, co jeszcze, bo na pewno były takie zadawane pytania w trakcie tego czasowego ograniczenia, jeżeli chodzi o kwiecień, maj, czerwiec. Pewne były problemy z naszymi placówkami, że nie były dookreślone, nie były sprecyzowane zasady zaliczania realizowanych zajęć do obowiązkowego bądź ponadwymiarowego, bądź do godzin ponadwymiarowych, to chciałabym teraz poinformować, że otrzymałam już, w szkołach są takie zasady określone, w niektórych jeszcze nie do końca. Na razie pracujemy w formie takiej, mówię, telefonicznej, że doprecyzowujemy pewne rzeczy, bo nie są to jednak w niektórych szkołach, nie mówię, niektóre szkoły miały bardzo fajne, mają rozpisane te zasady, ale w niektórych zwracam uwagę dyrektorom, że trzeba jednak to doprecyzować, ponieważ te zbyt ogólne ubiegłe, te marcowe rozporządzenia i zasady wprowadzały bardzo duży chaos. Dodam bardzo duży też taki niesmak, poczucie niesprawiedliwości, że w jednej szkole odbywało się to w ten sposób, w innej, w inny sposób. Bo właśnie nauczyciele mieli to poczucie, że gdzieś tam komuś jest łatwiej, komuś trudniej, a my musimy to. Obiecuję, że tak gdzieś już za tydzień mogę przedstawić wszelkie procedury i zasady, które będą jednolite dla wszystkich naszych trzech szkół ponadpodstawowych, ogólnodostępnych oraz dla szkół specjalnych. I wtedy, mówię, będą one tak jakby porównywalne, że możemy zerknąć w jedną procedurę, w drugą i ona będzie taka sama. I informuję tylko, że wszystkie szkoły deklarują się przeprowadzenie nauki online, czyli bezpośrednio z uczniami w czasie rzeczywistym. Do tego będzie wykorzystywana platforma edukacyjna we wszystkich szkołach. Szkoły dokonały wyboru platformy Teams. Natomiast w szkołach specjalnych, i tam będzie faktycznie rzeczywiście wszystko się odbywało, natomiast w szkołach specjalnych ze względu na specyfikę właśnie pracujemy nad dopracowaniem, ponieważ tam nie ma możliwości takiej, żeby określić, że tylko ta platforma. To są specjalne potrzeby edukacyjne, więc tam jeszcze pracujemy nad pewnymi wariantami, czyli tej platformy, jakiegoś mieszanego nauczania, bądź tylko nauczania polegającego na wysyłaniu materiałów. To by było wszystko. Aha, szanowni państwo, ja chcę powiedzieć, poprzeć tu też pana skarbnika, bardzo trudna jest sytuacja, jeżeli chodzi o finanse. Ja już nawet ten budżet, który mam w swoim Wydziale Oświaty, siedzimy i zbieramy po 1000, cieszymy się właśnie, że wrócą pieniążki ze sportu, że wrócą pieniążki z nagród, bo szkoły nie uczestniczyły w tylu zawodach sportowych, że wrócą pieniążki z transportu, gdzie nie wysyłaliśmy dzieci, bo każda złotówka w tej chwili się już liczy i po prostu jest to takie zbieranie, żeby do końca roku to wszystko załatać.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę.
Ja mam takie pytanie. Mówiła pani o tym, że ma powstać nowa klasa technik programista. Ona ma powstać jeszcze w tym roku, czy powstała? Nie. Dobrze. A chciałam się zapytać, a czy ta klasa sprzętowo jest zabezpieczona? Chodzi mi o komputery, bo tak się składa, że jestem też w Radzie Rodziców i komputery były kością niezgody w poprzednim roku szkolnym. Teraz ona również wraca. Dzieci wracając do domu zdają relacje, opowiadają rodzicom, że nie wszystkie mają dostęp do komputerów, które są w należytym stanie technicznym. Tak? Także rozumiem, że tam ten technik programista ma zabezpieczony sprzęt, wszystkie programy, które są do tego potrzebne i to się odbywa tak, jak powinno się w XXI wieku. To nie musi mi pani odpowiadać, to ja krótko.
Jeżeli dyrekcja podejmuje taką decyzję o tworzeniu nowego kierunku, jeżeli przechodzi pewne etapy, które należy przejść, wprowadzając taki kierunek, jeżeli przedstawia swoją ofertę na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, jeżeli tam są zapewnienia, a widziałam ten dokument, że taki sprzęt jest i są przygotowani i kwalifikacje nauczycieli, to należy domniemywać, że to jest wszystko prawda i tak rzeczywiście jest. Ale oprócz tego, że szkoła będzie bazowała na tym, co w tej chwili posiada, to już państwu mówiłam, my występujemy do MEN-u i zawsze dostajemy na nowy kierunek pieniążki, które, jak teraz spojrzałam na, w drugi jest tam 27 komputerów na pewno, w tym zaplanowanych, w tym...
Ale ogólnie, tak? Ogólnie 27
do tego programisty. Z tym, że ich nie ma 27, tam jest 15. bo tak naprawdę ten kierunek rozpoczyna 15 uczniów. To jest celowo tak zrobione, że nie otwieramy całej klasy, ponieważ tak jakby chęcią i zamiarem szkoły było nie nabranie jak największej ilości uczniów, tylko tych faktycznie, którzy są pasjonatami tego kierunku, żeby tam tylko ta 15 będzie kształcona. Czyli tak naprawdę to ich, te 15 komputerów powinniśmy zabezpieczyć. Tam jest więcej ich wykazanych. Nikt nie pyta o to, ilu uczniów rozpoczyna kierunek, czyli poprzez te rezerwy my doposażamy w jakiś sposób na zapotrzebowanie szkoły. A to, co pani powiedziała, to oczywiście zawsze mówimy na miarę XXI wieku, tylko na miarę XXI wieku trzeba również mieć budżet, a my nie mamy budżetu na miarę XXI wieku i taki problem jest. Ale zgadzam się z panią, jeżeli wprowadza się kierunki informatyk, programista i tak dalej, to oni powinni pracować na sprzęcie już najnowszej generacji. Mam nadzieję, że tak będzie.
Dobrze, rozumiem. Mam jeszcze jedno pytanie. Bardzo fajnie opowiada pani o poradni psychologiczno-pedagogicznej i tak się zastanawiam, czy oni mają w tej sytuacji dobre warunki lokalowe na przeprowadzanie tych wszystkich badań i ćwiczeń z tymi dzieciaczkami?
Szanowni Państwo, fajne pytanie i dobrze, że ono padło, bo to, co się dzieje w poradni, jest tak troszeczkę pomijane, natomiast ja bardzo głośno o tym mówię, bardzo głośno. Wszędzie te inicjatywy podkreślam. Uwaga, chwalę się tym, co się tam dzieje, bo jest się czym chwalić. Nie ukrywam również, że już po raz trzeci prosimy panią kurator o przyznanie nagrody dyrekcji. Teraz czekamy, czy w końcu zostanie zauważone to, co się w poradni dzieje. Warunki lokalowe. Warunki lokalowe w poradni są rewelacyjne, jeżeli chodzi o tak jakby jakość. Natomiast o ilość pomieszczeń to oczywiście nie, oni się nie mieszczą, ponieważ pani dyrektor cały czas powtarza, ja mogłabym przyjąć ich 200 tych dzieciaczków, ale ona ich nie przyjmie, bo nie ma gdzie. Również wiele zajęć odbywa się poza poradnią, na przykład korzystając z dobroci pana Maciejskiego, dyrektora zespołu szkół i też sprzętu, także to jest gdzieś łatane. Dlatego ja chylę czoła przed panią dyrektor, że wszystko to jest naprawdę zorganizowane wspaniale i również chylę czoła przed tym, jak została wyremontowana na miarę XXI wieku poradnia i to wszystko tak jakby nie za dodatkowe pieniążki, bo pani dyrektor nie prosi o to, żeby mieć dodatkowe pieniądze. Tak zarządza poradnią, tymi środkami, że ta poradnia wygląda jak wygląda. Dodam również, że niesamowite sumy pozyskuje również od sponsorów. Niesamowite, bo jeżeli ona organizuje dla dzieci z wczesnego wspomagania imprezy typu Mikołajki, te dzieci są tam obdarowywane prezentami, to nie chodzi o to, że to, ale te prezenty są bardzo dużej jakości, to są drogie prezenty, my widzimy te zestawy, ja wiem, i to wszystko przekazują pani dyrektor sponsorzy, ona wszystko to robi w ramach jakichś dodatkowych rzeczy, a ani pan skarbnik, ani pan starosta nie planują zwiększenia pomieszczeń, bo nie ma możliwości, nie mamy gdzie przenieść poradni. I póki co pracuje jak pracuje, ale ja uważam, że mieszczą się tam, jest fajnie i oby tak dalej.
Myślę, że należą im się te pochwały, bo ja też jestem tego zdania. I znamy też warunki lokalowe. W ubiegłym roku chyba byliśmy na kontroli tam, także zostałyśmy oprowadzone. Pytanie kolejne, z innej beczki. Czy jest możliwość utworzenia klasy pielęgniarskiej u nas w Goleniowie? A jeżeli nie, to dlaczego nie?
Nie, to są już zupełnie inne zasady. Takie klasy typowo kierunkowe nie podlegają pod organ prowadzący tylko pod ministra. My ewentualnie moglibyśmy robić taką malutką fikcję typu, tak jak mamy klasę policyjną czy ratowniczą. Nie, absolutnie. U nas nie można. Bo to jest zupełnie, to są inne zupełnie zasady. Tak, tworzenie.
Ja pamiętam, ja chodziłam do ogólniaka, były klasy tutaj w Goleniowie, liceum pielęgniarskie.
Tak. Policjalne, przepraszam, policjalne też jest. Nie ma już?
To przepraszam. Czyli nie mam takiej możliwości.
Mówię ewentualnie, ja mówię, można by było wprowadzić tą gdzieś w której klasie liceum, tą jakąś taką, nazwijmy to dodatkową edukację, czyli ta edukacja, to nie. Gdzie... Nie, tylko to, absolutnie. Takich typowo kierunkowych, gdzie jest specjalistą, nie.
Ani żadnego przywileju.
Można? Ja jeszcze chciałam. Jeszcze, tak.
Nie ma. Dlatego nie ma pielęgniarek.
No właśnie, o tym pomyślałam, ale nie znałam tych procedur. A proszę mi jeszcze powiedzieć, czy w tegorocznym naborze są klasy, do których nie zostali przyjęci uczniowie?
Tak, analizuję trochę, o co chodzi w pytaniu. Czy jakiś uczeń nie został przyjęty do tej klasy konkretnie, którą chciał, czy w ogóle do szkoły naszej? Ponieważ tak, do klasy są.
Ja wiem, że przenosili się, tak? Tak. Nie moc dostania się do jednej klasy powodowała, że przepisywali się do innej klasy. Ale czy byli tacy uczniowie, którzy, nie wiem, ktoś chciał stricte taką klasę, nie miał możliwości się do niej dostać i nie został przyjęty, albo sam zrezygnował? Czy w ogóle były takie osoby?
To znaczy w tej chwili nie mam tej tabeli, którą przesyłali, bo tak zaskoczyło mnie to pytanie dyrektorze, bo tam była informacja na temat liczby uczniów przyjętych oraz nieprzyjętych z różnych gdzieś powodów. I byli tacy uczniowie, oczywiście, ale byli nieprzyjęci dlatego, że brak było miejsca na danym kierunku, a tam były jakieś progi i byli uczniowie przyjmowani.
A nie wyrażali chęci przejścia do innej klasy?
Tak.
I zdarzały się takie osoby?
Bądź nie spełniali pozostałych warunków rekrutacji. Tak, na pewno, bo ponieważ jeżeli, szanowni państwo, mamy klasę, to właśnie ten programista, informatyk tu gdzieś połączony, ona jest pełna, tam nie przyjmowano już więcej, więc tam widziałam, że sporo osób było chętnych, ale nie zostają przyjęci ze względu na tak jakby ograniczenie w tych klasach liczby miejsc. Mhm.
To już ostatnie pytanie. Tak króciutko, jakby mogła pani scharakteryzować, bo pani ma taki fajny przekaz, wyniki tegorocznych matur.
Ja przekażę państwu mój komentarz na temat wyników, ale nie na dzisiejszym posiedzeniu, ani na sesji. Proszę mnie o to nie pytać, ponieważ planujemy to spotkanie i ja bardzo wierzę w to, że ono się w końcu odbędzie. Ponieważ miało być w marcu, coś nam wyszło, że nie robiliśmy tego. No ja mówię coś, nie nazywam tego po imieniu. Chciałabym, żeby to odbyło się przy okazji sesji październikowej. Tak, mówię, dlatego to się nie odbyło. Mówię w październiku. Będę wtedy ustawowo, bo jestem do tego zobowiązana, przedstawiała państwu raport za ten ubiegły rok szkolny, w którym należy ująć przede wszystkim wyniki egzaminów zewnętrznych, wyniki nadzoru pedagogicznego i tam jeszcze inne rzeczy, to państwo dostajecie co roku. I wtedy z panem radnym Górznym, bo tak już wcześniej znałyśmy, jesteśmy tu umówieni, że będą uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, a możemy zrobić wspólne, szanowni państwo, bo to byłoby wtedy w szerszym gronie, żeby dyrektorzy byli przy tym, ponieważ ja często spotykam się z takim odbiorem, że właśnie zarzucam, a oni są w wspaniali, że szkoły funkcjonują wspaniale i nie mam podstaw do zarzucania. Również mam zarzut, że interpretuję sukcesy szkoły inaczej niż konkretny dyrektor. To znaczy, mogę interpretować sukces szkoły specjalnej tak, jak powinno się ten sukces interpretować. To są dzieci specjalnymi potrzebami i tak dalej. Tam sukcesy są różne, więc w tym momencie to nie mam podstaw, aby tylko i wyłącznie wyniki edukacyjne, choć tam są inne wyniki, analizować. Natomiast dostaję zarzuty, że analizuję pracę naszych szkół ponadpodstawowych tylko pod względem wyników i efektów nauczania. A przecież szkoły mają inne sukcesy, typu uczestnictwo w czymś, zrobienie czegoś i tak dalej. I chciałabym, żeby przy tym byli dyrektorzy. Nie chciałabym tego mówić Państwu. Natomiast wyniki są tragiczne. Tragiczne to jest tylko jedno słowo, które powiem dzisiaj. Może to jest inicjatywa, my jesteśmy już z Komisją Spraw Społecznych spotkani, ale my mamy 5 dyrektorów, bo ja nie chcę wszystkich dyrektorów zapraszać, przecież poradnie absolutnie nie są nam potrzebne w tej jakiejś dyskusji, bo na chwilę obecną one pracują, jest wszystko w porządku, bo ani żadnych takich zastrzeżeń, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, o budżet. Szkoła muzyczna również, to jest, mówię oprócz tego, że nasz pan dyrektor to jest typowy wirtuos i trzeba mu zawsze go prostować w sprawach organizacyjnych, to też bardzo fajnie funkcjonuje, odnalazła się w tym COVID-zie, wszystko jest świetnie, no, także tam nie ma co zarzucić, oprócz małych drobnostek, które sobie na bieżąco robimy, także to jest w porządku, natomiast tu są dyrektorzy 5, więc jeżeli byśmy się spotkali i byłaby 5 dyrektorów, moglibyśmy też w jakiś sposób podyskutować i można zobaczyć bezpośrednie podejście, tak, dyrektora do zarządzanej placówki. Z Komisją Spraw Społecznych będę nas na pewno, natomiast jeżeli Państwo mieli...
Wobec tego ja zgłaszam taki wniosek i proszę mieć to na uwadze, bo ja też bym chciała uczestniczyć w takim spotkaniu i myślę, że moi koledzy z Komisji i Budżetowej i Infrastruktury myślę, że również. Dziękuję.
Dobrze. Ja powiem tak. Prywatnie miałam coś przygotować, przesłałam komuś na maila coś i mówię tak, sprawdź, czy jest dobrze. A ta osoba odpisuje, super, zdjęcia są, linki są, zadania są. A ja mówię, a treść? To nieistotne, patrzą tylko na ten. Przepraszam, na obrazki. Dlaczego tak jest zrobione? Bo nam to tabelki niektóre się rozjeżdżają, więc jak mam...
Ja zrobię sobie takie doświadczenie w domu i dałem ten materiał dzieciom do szkoły. Ale ja mam... Czy proszę mnie nie traktować personalnie, ale czy jest...
Ale to personalnie, słucham, jest możliwość czego?
Tak, jak? Żeby to było...
Tak.
W formie...
Książkowej.
Żeby to poszło w porządku normalnie po prostu, tak?
Dobrze.
Czy tutaj rzeczywiście rozmawiamy o programistach, o rzeczach, żeby to tak i raczej to zaformatować na drukarkę i to się uda.
Oczywiście już przekazuję, uda się, ja nie mówię, że nie, bo my cały czas na temat tej formy rozmawiamy. Uda się, Panie Radny, przyjmuję. Przyjmuję.
Ale mam jedno mniej ważne.
Proszę zapisać, tak, że mam zmienić formę.
Ja mówić, bo kiedyś rozmawiali i tam była zmiana. Zmiana zwrotna dobra. Mamy 10 uczniów w szkole specjalnej. takie zdanie mnie na pana odkryły. Przepisy prawa oświatowego pozwalają na stworzenie oddziałów włączonych. Czyli krótko mówiąc, to już będzie bardzo kiedyś, bo także tam można powiedzieć. Czy tu mamy jakąś ustawodawcy?
Nie, nie, nie. Wcześniej było tak, że oddziały łączone mogły być tylko w szkole podstawowej. Później...
Ja się zapytam. Krótko mówiąc, to będzie, na to będą dalej jednoosobowe klasy?
Co... Nie, 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 to nie tak. Nie, nie, nie. To był raz... powiem tak. Ta jednoosobowa klasa wynikała z tego, że pan dyrektor tak zadecydował i wszyscy na to patrzyli, że to jest jednoosobowa klasa. Ale nie powinna być jednoosobowa klasa, ponieważ klasa przy autystach, jeżeli są autyści, ma mieć maksymalnie 4 osoby. Tak? Więc otworzymy 2 oddziały. Jest okej. Była sytuacja, że musieliśmy przyjąć do szkoły dziecko kolejne, autystę, na tym gdzieś poziomie. Więc tych dzieci jest 9. I teraz musimy to dziecko przyjąć. Czyli musimy rozbić tamte oddziały, bo nie da się dołączyć, bo jest 4. A pan dyrektor zrobił tak, że nie rozbił sobie, jedno dziecko było w jednym oddziale. Nie powinno być tak zrobione i tak to wyglądało. A powinno być tak, że on rozbija oddziały, które są i daje 3, 3, 3.
Pan dyrektor tak zrobił i nie uciekło to od bazy oddziału. Ja to już tak nie robię.
No tak nie robi, ale pan dyrektor uznał, że skoro i tak musi mieć 3 oddziały, to zrobił to tak, ponieważ ten uczeń, który był ten dodatkowy 1, ponoć miał sprawiać jakieś bardzo duże problemy wychowawcze. I tak to wygląda, ale nie było nic niezgodnie z przepisami, bo i tak 3 oddziały powinny być. Tylko ja jeszcze mówię tak, jak to jest w stosunku do innych gdzieś nauczycieli, że nauczyciel pracuje z jednym uczniem, reszta z 4. Oddziały są 3. Dlatego nie, nie, już takich rzeczy nie ma. Absolutnie. Nie, nie. Jest. Dobrze. W takim razie, skoro nie mamy więcej pytań, przejdźmy do zaopiniowania przedstawionej informacji i ustnej, i tej pisemnej przez panią dyrektor. Proszę, Komisja Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji? 7. I członkowie komisji, dziękujemy bardzo. Rewizyjnej, proszę bardzo, kto jest za pozytywnym? 5. Przechodzimy do kolejnego punktu, 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy powiatu goleniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. Pan starosta najpierw, tak? Proszę bardzo.
Jako wstęp może, jak co roku przyjmujemy taki program, jest on przygotowany przez referat promocji i współpracy. Program został przedstawiony do konsultacji na stronach internetowych, na naszym biuletynie, również na tablicy. Ja tylko przypomnę, że tak naprawdę przy tej współpracy z organizacjami pozarządowymi skupiamy się na tym, co tak naprawdę co wpływa do nas. To są dosyć drobne sumy, nie mamy jakichś wielkich projektów. I tak generalnie powinno to dotyczyć podmiotów, które działają na terenie powiatu goleniowskiego, a nie poszczególnych gmin, ale staramy się wspomagać również w drobnych sumach, to głównie to są drobne sumy różnego rodzaju stowarzyszenia organizujące różnego rodzaju spotkania, festyny. Natomiast nie ma jakichś wielkich projektów, które by dotyczyły rzeczywiście całego powiatu. Dodatkowo znalazła się tu kwota 85 tysięcy. Jak z wykorzystaniem tej kwoty będzie, to zobaczymy, no bo teraz też troszeczkę pandemia. Przez pandemię tych imprez różnego rodzaju i w związku z tym wniosków było dużo mniej. No ale program przygotowany jest co roku i przygotowywany przez referat i przyjmowany przez Radę. W związku z tym ta sama ścieżka w tym roku. Jeżeli będą jakieś pytania, jest pan Adrian Pawłowski, że jest w stanie odpowiedzieć na te pytania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze pytania? Program co roku przyjmowany praktycznie w tej samej postaci. Czy może pan Paweł Adrian by chciał jeszcze coś dodać?
No jedyne, co mogę dodać, to to, że w tym roku wpisałem tą kwotę 85 tysięcy. Nie wiem, czy takiej sytuacji z wojewodą jak w tamtym roku. Aczkolwiek z góry mówię, że kwota jest, jak na nasze warunki, duża, a dlatego, że ponad 50 tysięcy to WTZ-y w PCPR-ze, które jakby zawyżają tą kwotę, a nasza ta realna współpraca z organizacjami to zawsze 20-30 tysięcy co roku.
Na 30 mamy tam.
31 sierpnia? Nie powiem. Powiem to w sprawozdaniu na wiosnę, ale tak między nami, no wiadomo, czasy są jakie są, powiedzmy o 75% niższa niż w tamtym roku.
I krótko mówiąc, ten ciężki czas, czy my nie dysponujemy środkami na...
Ale tu już oświata się cieszyła, że zostanie 24 z dotacji dla Goleniowa, nie? Bo to też z tych
pieniędzy. Jest to taka osoba, która zainteresuje się tą kwotą na pewno.
Chętni są do zgarnięcia. Pan skarbnik pierwszej kolejności. Dobrze, w takim razie przejdźmy do zaopiniowania. W takim razie proszę, Komisja Budżetu i Infrastruktury, podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego programu? 7, Komisja Rewizyjna. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? 5. Dziękujemy bardzo. I kolejny punkt. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi na terenie powiatu goleniowskiego kategorii drogi powiatowej. Tak, omawiamy drogę Plac Wolności, to znaczy drogę numer 4227Z, Plac Wolności miejscowości Maszewo. Tak. To są te drogi nie z kaskadowego przekazania, tak, tylko to są takie dobrowolne. Proszę bardzo. Pan starosta, czy pan? Proszę.
No właśnie chciałem zaproponować, że od razu omówię wszystkie naraz, bo one są tak naprawdę, różnią się tylko miejscami, gminami, natomiast sens i zarys jest tak naprawdę taki sam. Więc tak, to są dwie grupy uchwał, powiedzmy w ten sposób, że dwie dotyczą pozbawienia kategorii ze względu na... Trzy drogi mają być przekazane, jest to za zgodą wójtów i burmistrzów. Wymieniliśmy się korespondencją, już to trwało. Tak jak tu pani przewodnicząca wskazała, że nie jest to w ramach kaskady, tylko w ramach zwykłej ustawy o drogach publicznych, która obliguje nam podjęcie uchwały do końca trzeciego kwartału o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej oraz określone rady gminne będą musiały podjąć uchwałę o przyjęciu do kategorii dróg gminnych. Jest to wszystko ustalone, także tak naprawdę ma to charakter porządkowy. Natomiast dwie drogi, które tutaj, Modrzewie i Ninka i Komarowo i Ninka, pozbawiamy kategorii, wyłączając z użytkowania. Są to drogi nieurządzone. Wczoraj na komisji powiedziałem, że tam można grzyby zbierać prędzej, jak drogi szukać. Więc po prostu chcemy to wyłączyć z użytkowania i docelowo przekazać jako grunt, jeżeli tak się da, nadleśnictwom, które mam nadzieję wyrażą ku temu chęć. Także bardzo proszę o podjęcie takich uchwał i jeżeli będzie jakieś pytanie, to chętnie odpowiem. Dziękuję.
Bardzo. Mamy pytania do tych uchwał? Proszę.
czy te drogi, które chcemy przekazać nadleśnictwom, mogą być zamknięte przez nadleśnictwa dla gospodarzy bądź osób, które potrzebują nimi na przykład dojechać do pola bądź swojej łąki, gdzie się pasą krówki albo baranki? Bo nie chciałabym...
Przepraszam, to ja. Myślałem, że...
Nie chciałabym usłyszeć, nie, że oddaliście drogę, a jednak ktoś tam kiedyś traktorkiem czy wozem z konikiem nią jeździł. Czy to zostało sprawdzone? To takie tylko moje pytanie.
Słuszne pytanie. Zostało osobiście przeze mnie sprawdzone. Drogi, które w tym momencie proponujemy, nawet nie ma śladu, że ktoś tam jeździ. To jest po prostu trawa, tudzież drzewa jakieś rosnące i tak dalej, więc nikt tam... Tak. To po prostu, tak jak zawsze powtarzam, matioszka komuna za wcześnie padła i nie zdążyła tego wybudować, także no, robimy porządek, pozbywamy się. Jest coś, ta dziwna rzecz tak naprawdę. No, porządkujmy, tak. To wszystko.
Dziękuję. Czy jeszcze mamy pytania? Czyli głosujemy łącznie nad tymi 5 projektami? Nie? Oddzielnie. Dobrze. W takim razie pierwsza uchwała. Plac Wolności w miejscowości Maszewo. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem drogi tego projektu uchwały? 7 członków Komisji Budżetu, członków Komisji Rewizyjnej. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? 5. W takim razie kolejna uchwała droga Nowogard, w miejscowości Nowogard, ulica Józefa Piłsudskiego. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Członkowie Komisji Budżetu i Infrastruktury. 7, panie Pawle, tak? Przy drugiej też?
Przy trzeciej.
Aha. I członków Komisji Rewizyjnej. Panie Arek, Arku, 5. Trzeci projekt uchwały o przekazanie części ulicy Spacerowej obręb geodezyjny Krzewno. Kto jest za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały? Członkowie Komisji Budżetu. To już było głosowanie wcześniej, tak? 7. I Komisja Rewizyjna? 5. Czwarty projekt uchwały. Miejscowość Modrzewie i Ninka. Proszę bardzo członków Komisji Budżetowej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym przyjęciem? 7. I członków Komisji Rewizyjnej? 5. I piąty projekt uchwały Komarowo i Ninka Łozienica. Członków Komisji Budżetu i Infrastruktury proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? To też było za, to 7. I członków Komisji Rewizyjnej, kto jest za? 5. I mamy 11 punkt, tak? Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego. Proszę bardzo, pan skarbnik.
Kolejna uchwała budżetowa, która wprowadza dość znaczne dochody do budżetu powiatu. Tutaj głównie rozliczenie projektu, który prowadziliśmy przez kilka lat, czyli kontrakt samorządowy. Ostateczne rozliczenie wpłynęło i te środki przeznaczamy w głównej mierze na pokrycie ewentualnych niedoborów w oświacie, o którym już wspominałem. Pozostałe środki, które udało nam się pozyskać, są przypisane do zadań, które mają finansować, czyli wypracowane dochody DPS-u na wydatki DPS-u, wydatki wypracowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze do tych placówek. No i oczywiście projekt, który nazywa się Aktywny Samorząd, tutaj za pośrednictwem powiatu goleniowskiego przekazujemy dotacje dla podmiotów, które uzyskały aprobatę PFRON-u. Głównie są to samochody do przewozu osób niepełnosprawnych i dotyczy to gminy Goleniów i jednego z Orewów zlokalizowanych na terenie powiatu goleniowskiego. Wszystkie te elementy staraliśmy się rozpisać jak zwykle w zestawieniu zwiększenia i zmniejszenia. Gdyby były pytania do którejś pozycji, to proszę zapytać, odpowiem.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
To znaczy, ja patrzę, że na uzasadnienie 140 tysięcy mamy dodatkowych opłat za zajęcie pasa drogowego i tak dalej, i tak dalej. Tak tu jest napisane pod literką E. Za zajęcie pasa drogowego, umieszczenia reklam w pasie drogowym.
I wpłynęło dochodów niż planowaliśmy w zeszłym roku. Ale tam jeszcze dochodzi Wydział Komunikacji, bo jest taki mały skrót, bo w jednym paragrafie mamy trzy wydziały, które pracują na ten wynik. Przypisaliśmy go tym razem Wydziałowi Dróg. Tak to na dzień dzisiejszy tak wygląda. Niestety co roku mamy taką sytuację, że do sierpnia mamy dość znaczne dochody z CIT-u, a od września zaczynają się rozliczenia zwrotne, to znaczy urzędy skarbowe żądają od nas zwrotu nadpłaty, którą dokonali na naszą rzecz. Oby, no liczymy, że te pieniądze w tej wysokości zostaną.
Dziękuję bardzo. Mamy jeszcze jakieś pytania? W takim razie przejdźmy do zaopiniowania. Proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały. 7. Proszę członków Komisji Rewizyjnej, kto jest za przyjęciem pozytywnym tej uchwały projektu. 5. I projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających. Proszę bardzo, pan starosta.
Pani przewodnicząca, panie i panowie radni. Jak co roku Wydział Ochrony Środowiska przygotowuje takie zestawienie, ono jest zgodne, tak jak w uzasadnieniu jest zgodne z obwieszczeniem ministra finansów. Są to aktualne stawki na ten rok. Gdzie mamy do czynienia z usunięciem statków lub obiektów pływających, które prowadziły osoby znajdujące się w stanie użycia alkoholu lub podobnego działania środka i przy opłaty za przechowywanie tych statków lub innych obiektów. Ja nie przypominam sobie, żeby w ogóle do czegoś takiego doszło, a tak osobiście to tak chyba za mało policja działa. Bo lepiej dużo ludzi, którzy pływa, to różnie to jest z tym. Duży problem się.
Dobrze. Dziękujemy bardzo. W takim razie, czy mamy pytania? Przejdźmy do zagłosowania, zaopiniowania przedstawionego projektu uchwały. Proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym przyjęciem. Pani Beata wyszła, więc mamy 6. I członków Komisji Rewizyjnej 4. I kolejny punkt to jest sprawozdanie z działalności zarządu powiatu między sesjami. Będzie omówiony na sesji. Wolne wnioski. Mamy jakieś?
Ja mam pytanie.
Proszę.
W związku z tym, co jest z Wydziałem Komunikacji w Nowogardzie, panie starosto? Bo na ostatniej wtedy sesji była informacja, że będzie otwarty, a tu w sprawozdaniu z posiedzenia jest, że wygaszamy tam pewne umowy i stąd moje pytanie. Nie omawiamy sprawozdania, to nie będę wskazywał w którym miejscu, ale w każdym razie zaznaczyłem sobie, że coś takiego mieliśmy. Na stronie 8 chyba, nie, już nie pamiętam, ale w każdym razie jest to w sprawozdaniu napisane. I bym się chciał spytać, co z gazyfikacją tych terenów na terenie naszych trzech wsi, Bierzmięcin, Kulice i Jarchlino, bo w związku z tym odsunęliśmy i tą inwestycję drogową i chciałbym wiedzieć, co jest tą gazyfikacją, bo tych trzech wsi, o których nam udzieliłeś informacje, czy mamy jakieś postępy w tym, bo uprzedzam koleżanki pytanie, które będzie chciała zadać, może zadała wczoraj, a może na sesję dopiero chciała, ale ja wolę takie rzeczy na komisjach rozstrzygać. Okej, przepraszam, bo ja usłyszałem klasyfikację, mówię, Boże, jaka klasyfikacja, czy coś. Tak, z tego co wiem, to drgnęło i ruszyło. Bodajże w zeszłym tygodniu mieliśmy ten projekt, on został przez nas zaopiniowany pozytywnie, projekt sieci gazowych, tak? Więc myślę, że po naszej opinii to idzie do pozwolenia na budowę, czyli tak naprawdę myślę, że na wiosnę powinna ruszyć ta budowa, jeżeli chodzi o gaz i tam też oczywiście zwracaliśmy się z prośbą, żeby to przyspieszyli, żeby to jakoś to tam szło. No, projektanci naprawdę się wywiązują z tych ustaleń. Także jest okej.
Tak, jeżeli chodzi o Wydział Komunikacji w Nowogardzie, rzeczywiście od ostatniej sesji trochę się tam zmieniło. Musieliśmy w trybie natychmiastowym pożegnać się z pracownicą. Teraz powołujemy zespół, który ma ocenić skutki jej działalności. Jednocześnie robimy nabór pracowników. Także ja dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy to ruszy, bo przeszkolenie nowych pracowników to jest, no, jak mi podpowiada pani sekretarz. No, nie chwaliliśmy się. Sprawa najprawdopodobniej trafi do prokuratury ostatecznie. Tyle co się zmieniło tam. Natomiast mówię, no nie teraz.
A mówić, że na razie będzie dalej nieczynne.
Na razie będzie dalej nieczynne, no, ze względów na to, co się zdarzyło i tutaj musimy być bardzo ostrożni, bo sprawa jest bardzo rozwojowa. Tak powiem. Dziękuję.
Internetowa rejestracja ma to do siebie, że nie, pół godziny. Z tego co wiem, tam są przesunięcia, to tak nie można patrzeć, tak? Dlatego, że co 10 minut są przesunięcia na stanowiskach. Około pół godziny jest, tak? No bo żeby wyznaczać stałe godziny, gdzie interesant ma zapewnienie, że o tej godzinie zostanie przyjęty, to trzeba było jakieś założenie zrobić, tak? W związku z tym, jeśli ktoś, pracownik poświęci 15 minut, tak, na obsługę tego petenta, to te drugie 15, nikt nie wchodzi w to miejsce, tak? Gdyby to była ta kolejka przysłowiowa pod drzwiami, tak, to by były takie osoby, którym z biegu, że się tak wyrażę, czasami się udaje po prostu wejść i pobrać ten numerek, bo się zwolniło okienko tak zwane, tak? Teraz z uwagi na to, że chcemy właśnie ograniczać i oduczać ludzi tego, żeby się nie kumulowali w korytarzach, tak? Ze względu na bezpieczeństwo po prostu związane z COVID-em, bezpieczeństwo nie tylko samych interesantów, ale także pracowników naszych, są te godziny właśnie ustawione i to nam troszeczkę odbiera. Pracuje 5 stanowisk, cały czas jeszcze są składane dokumenty pocztą i one są robione przez kolejnych pracowników, jakby, którzy nie obsługują na sali obsługi interesantów, ale oni cały czas rejestrują. Tak. Nie, bo my nie chcemy tych klientów tutaj. Zostawienie choćby jednego stanowiska w naszym przekonaniu skutkowałoby tym, że mielibyśmy 40 osób, które liczyłyby, że na to stanowisko się dostaną, tak? To jest taki, tylko ten system numerkowy, internetowej rejestracji daje nam chociaż troszeczkę możliwość ogarnięcia ilości osób, które nam się skupiają w urzędzie, tak? Żeby ich troszeczkę rozładować, żeby nie było ich nagle w jednym miejscu zbyt dużo. To już nie chcę takich informacji tu przytaczać, bo to musiałabym pozyskać od pani dyrektor.
Generalnie czuję się dobrze, a tak to wygeneruje.
Znaczy zobaczymy, szanowni państwo, bo tak jak... Znaczy poczekajmy może na te zmiany przepisów jeszcze, o których pan radny właśnie mówił, tak? Zobaczymy, czy to cokolwiek zmieni w ogóle w ilości interesantów, którzy są obsługiwani.
Ja zaproponuję ze względu na trudne warunki lokalowe. To mi się nie chce, żeby mówić o trudnych
narzędziach. Ale to znaczy, nie, ja mogę wtedy tak jak jest podwyższyć morzu i bardzo nie pokryje tego, że nie pokryje.
To
właśnie
nie
ma. No właśnie, jak mówimy, że to jest że powiada, że jest tam, gdzie gmina, tam
jak to połączyć? Dobrze. Czy jeszcze mamy jakieś pytania w ramach wolnych wniosków? Czyli ostatni punkt, zamknięcie posiedzenia. Dziękuję bardzo.